Przy telefonie psycholog, psychoterapeuta Czesław Michalczyk. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzisiaj chciałam porozmawiać o manipulacjach, ale w kontekście właśnie młodzieży. Zdaje się, że to bardzo szeroki temat i bardzo trudny. Wydaje mi się, że ta manipulacja jest wszechobecna.
Oczywiście, tak naprawdę wiele relacji między ludźmi opiera się na manipulacji i to jest niezależne od tego, czy mamy do czynienia z osobami dorosłymi, czy z młodzieżą. Trzeba jak gdyby wyjść od definicji manipulacji, która wyraźnie mówi o tym, że jest to takie działanie, każde działanie, którego celem jest wywarcie wpływu na konkretną osobę lub grupę, a która zaburza możliwość świadomego podjęcia decyzji przez jedną ze stron. I to dotyczy jak gdyby każdej grupy wiekowej, społecznej, dlatego że może to dotyczyć dzieci, dotyczyć osób dorosłych, ale rzeczywiście bardzo często jest tak, że właśnie osoby w wieku takim dojrzewania, młodzież, w sposób nieświadomy i z własnej woli poprzez działania manipulanta realizuje jego cele.
Właśnie z drugiej strony, manipulacja może być nieświadoma, czy musi być świadoma?
To jest tak, że manipulator przede wszystkim chce osiągnąć swoje jakieś własne korzyści i działa najczęściej świadomie, aczkolwiek wiele takich zachowań może mieć charakter nie do końca czytelny dla jednej, dla drugiej strony. Natomiast generalnie manipulator działa z potrzeby zaspokojenia własnych potrzeb.
Na przykład u dziecka taka histeria, płacz, tupanie, no też można to nazwać manipulacją, ale no nie ma w tym elementu takiego wyrachowania.
Oczywiście, że tego typu zachowania są takimi zachowaniami manipulacyjnymi, dlatego że dziecko chce w ten sposób osiągnąć jakąś korzyść, prawda? Coś dostać od rodzica, albo w sensie takim materialnym, albo emocjonalnym, prawda? Znamy takie przypadki, gdy dziecko rzuca się na podłogę, tupie nogami, bo chce w sklepie dostać jakąś zabawkę, prawda? Są to zaburzenia, są to zachowania ewidentnie manipulacyjne, natomiast no, tutaj one są dość czytelne, prawda? Natomiast wiele takich zachowań manipulacyjnych stosowanych przez manipulatorów już później w wieku dojrzałym jest takich ukrytych, niejawnych i rzeczywiście czasami trudno jest je zauważyć przez osobę, która jest ofiarą manipulatora. Są zawalowane bardzo.
Czytałam o manipulacjach emocjonalnych, że właśnie one są bardzo niebezpieczne, bo odbywają się dyskretnie, a osoba manipulowana jest bardzo długo nieświadoma. Jak tutaj właśnie radzić sobie z taką manipulacją?
Przede wszystkim w takich sytuacjach manipulacji emocjonalnej, szantażu emocjonalnego, bardzo często podlegamy tym działaniom długofalowym, że na przykład jesteśmy w toksycznym związku partnerskim, ale może być to też działanie naszego rodzica czy kogoś bliskiego. I jest tak, że robimy wtedy przez długi, długi czas rzeczy, których robić byśmy nie chcieli. I ważną rzeczą jest, żeby rzeczywiście dotrzeć do takiego punktu, kiedy chcemy spojrzeć na to, co się dzieje w nas, żeby zobaczyć gdzieś tam w głębi swoich uczuć i emocji, że czujemy się winni, źli, zawstydzeni, bezwolni, że nie umiemy powiedzieć nie, że to jest wpływ właśnie osoby, która nami manipuluje, że jesteśmy przez długi czas w sytuacji, która jest dla nas niekorzystna, niechciana. I bardzo często rzeczywiście musi nadejść taki kryzys, który spowoduje, że zechcemy czasami sami, ale często przy pomocy terapeuty spojrzeć to, co się dzieje z nami. I okazuje się bardzo często, że jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, w której jesteśmy w otoczeniu osób w związku z osobą, która nami manipuluje, a często też jesteśmy manipulowani przez grupę, instytucje. Bardzo często to bywa u osób młodych, właśnie młodzieży, które są manipulowane przez różne grupy wykorzystujące te młode osoby do działań, które są niezgodne tak naprawdę z ich potrzebami.
Czy tutaj można powiedzieć, że to jest taka manipulacja trochę lżejszego kalibru, gdy na przykład myślę o takich codziennych relacjach, nastolatek mówi, że posprząta w swoim pokoju, ale jak rodzice pozwolą mu zrobić imprezę i zaprosić gości na przykład. Czy to są negocjacje, czy to jest już właśnie manipulacja?
Ja myślę, że to może być wstęp do negocjacji, dlatego że rzeczywiście, żeby stworzyć sytuację, w której obie strony będą zadowolone, obie strony będą wygrane, to musi przejść pewien stopień negocjacji. Natomiast jeżeli jest to tylko sprawa wymuszenia, osiągnięcia swojego celu, to tutaj mamy do czynienia z manipulacją, często z taką ukrytą agresją, z brakiem poszanowania drugiej strony. Także często tego typu zachowanie może być wstępem do negocjacji, gdzie oczywiście w ramach tych negocjacji obie strony będą wygrane. To znaczy, że i nastolatek osiągnie swój cel, swoją korzyść, i druga strona, czyli rodzice. Natomiast oczywiście, no większość, trudno powiedzieć, że większość, ale wiele relacji, właśnie w relacjach międzyludzkich, opiera się na manipulacji. I dlatego bardzo ważną rzeczą jest, żeby wiedzieć, jak się przed tym bronić, ale też mieć poczucie praw. Dlatego, że no, bardzo często ludzie, a szczególnie ludzie młodzi, nie do końca wiedzą, jakie mają prawa, w sensie takim psychologicznym, że mają prawo do tego, żeby być traktowanym poważnie, z szacunkiem, że mają prawo do tego, żeby wyrażać swoje opinie, odczucia, potrzeby, mieć swoje priorytety, że mają prawo do mówienia nie w sytuacjach, kiedy wiedzą, że wymagania stawiane im są niezgodne z nimi, czyli mogą mówić nie bez poczucia winy. Także mają prawo do tego, żeby mieć swoje zdanie, które czasami może być zdaniem odrębnym, innym niż na przykład mają najbliżsi albo inni ludzie. Także bardzo ważna jest świadomość tego, że mamy swoje prawa i jeżeli respektujemy te sprawy w stosunku do siebie, również wymagamy tego od innych, to jest szansa, że nie będziemy ofiarami manipulacji, takiego niedobrego wpływu innych na naszą osobę, na nasze życie, na nasze zachowanie.
Czy można powiedzieć tak, że to głównie w domu dzieci uczą się właśnie takiej sztuki negocjacji, dyskusji, ale też właśnie udawania? Czy dom powinien być takim miejscem, gdzie dziecko też powinno się uczyć właśnie stawiania granic?
Ja myślę, że przede wszystkim to najbliższe środowisko powinno dawać dziecku poczucie pewności siebie. Powinno zadbać o jego samoocenę. Jeżeli dziecko będzie miało takie poczucie, że jest ważne, że ma prawo do tego, żeby mieć swoje prawa, kiedy będzie szanowane przez najbliższych, to oczywiście to jest podstawa. Tego uczymy się i wynosimy z domu, że jesteśmy ważni, potrzebni, że z nami się liczą. Bo jeżeli tego nie wyniesiemy od najmłodszych lat, jeżeli tego nie będziemy mieli w głowie, gdzieś w emocjach głęboko zakorzenionego, to później przez całe życie możemy być ofiarami manipulatorów, którzy będą wykorzystywać nas do tego, żeby realizować swoje cele, potrzeby, a żeby nasze potrzeby były nieważne. I bardzo często wtedy ludzie mają przez całe życie poczucie, że robią różne rzeczy, na które nie mają ochotę. Ale jest ten wewnętrzny taki przymus wynikający z kiepskiej samooceny, z małego zaufania do siebie, wniesiony jeszcze właśnie z domu, z wczesnego dzieciństwa, gdzie mówiło się, że nie możesz, nie potrafisz, że inni są lepsi, że powinieneś, porównując z innymi osobami. Także ja myślę, że to się rzeczywiście wszystko zaczyna w domu, w rodzinie i zależy od najbliższego otoczenia.
No właśnie, niekiedy stety, niekiedy niestety. Panie Czesławie, dziękuję bardzo w takim razie za tę rozmowę. Moim gościem był psycholog, psychoterapeuta Czesław Michalczyk.
Dziękuję bardzo.